Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Startuje program Tu Nauka. Kamil Michałowski, zapraszam.
Tu Nauka.
Dziś zajmiemy się tematem styku dwóch dziedzin, a konkretnie gier komputerowych i prawa. Czy to wszystko się łączy? Zaraz się okaże. Na dobry początek spotkałem się z Kamilem Góreckim z Gamers X, żeby porozmawiać o tym, na co muszą zwracać uwagę, jeżeli chodzi o prawo, ludzie, którzy na co dzień pracują z grami komputerowymi, czy też są influencerami związanymi z tą dziedziną.
Tu Nauka.
No to jest trochę rozbudowana kwestia, no bo na pewno warto pilnować PEGI. Po coś ten speedo istnieje i przyznaje rekomendacje wiekowe grom i jakby to powinno wszystko żyć w zgodzie z regulaminem danej platformy streamingowej czy produktu, który reklamujemy. Na pewno wszelkie sponsoringowe akcje powinny być oznaczane, że są sponsoringowe i jakby mnie ta zmiana w internecie cieszy, no bo faktycznie był dziki zachód, teraz jest
znaczy
to dość...
on nadal trochę jest dziki
no
zachód,
jest coś innego niż w mediach i telewizji. Ale na pewno zaczyna być to regulowane, ktoś na to patrzy, ktoś wypuszcza jakieś informacje i
no ja nadal mam wrażenie, że to jest jakby trochę sztuczne, nie? To znaczy tak mi czasem te komunikaty nie współgrają. Wiesz, w telewizji już jesteś i w ogóle w mediach.
A też się zmieniło w telewizji niedawno.
Tak,
ta audycja zawiera alokowanie produktu.
Tak, no, ale
nie było
ale, wiesz,
tak jasno zaznaczone.
Jakby jest to jasno zaznaczone i wiesz z czym to się je. Mam wrażenie czasem, że twórcy internetowi sami trochę nie wiedzą, jak do tego podchodzić. W sensie, że właśnie ciężko im jest to traktować jako takie dobra, musimy dać ten znak sygnał, że tam gdzieś czasem jest taki, wiesz,
no,
podszyte jest to jakimś takim
bardziej
może nie cwaniactwem, ale...
Oczywiście, cwaniactwo występuje. Ja sam, jak widzę te wszystkie hasztagi, że fajna współpraca, dobrze nam się razem robiło, takie ukrywanie, jeden piksel w prawym dolnym rogu, że nie znajdziesz tego, ale ludzie zaczęli to wypominać, wiesz, w sensie ludzie chcą przestać być okłamywani. I tak wracając do początku pytania o tej telewizji, to wydaje mi się, że telewizja i media są potrzebne światu gamingu, ale w formie takiej, żeby nadal trąbić i pokazywać piękno, w którym my jesteśmy zakochani, nie? To jest nasze hobby, nasz styl życia. Jakby niejednokrotnie ktoś mądry mniej lub bardziej mówił, że nie wie, dlaczego gra miałaby być gorsza od książki czy komiksu. Oczywiście niezdrowa dla oczu, ale jak zachowamy wszelkie zasady bezpieczeństwa z tym związane, odpowiednią odległość, oświetlenie, nie wiem, okulary z antyrefleksem.
Książka czytana po nocy też może być niebezpieczna dla twojego wzroku.
No. Właśnie, nie? No właśnie.
Rozmawiamy dziś o styku gier komputerowych z prawem, a dokładniej pochylimy się nad sprawą styku gier komputerowych i prawa humanitarnego.
Tu Nauka.
Moim gościem jest dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, gdzie pojawia się w ogóle i kiedy pierwszy raz pojawił się link prawa i Wydziału Prawa i Administracji i gier komputerowych? Czy my mamy jakiś taki ten moment graniczny, w którym to zaczęło odgrywać rolę? Ja wiem, że będziemy dzisiaj mówić o dosyć bardzo specyficznej gałęzi tego zagadnienia, ale czy, no właśnie, czy to prawo od zawsze było w grach komputerowych?
Tak, to jest zagadnienie, które w mojej ocenie ono się przewija od jakiegoś czasu, aczkolwiek ono wraca. W sumie tak naprawdę pierwsze takie pytania o rolę prawa humanitarnego w różnego rodzaju grach, które są osadzone w warunkach konfliktów zbrojnych, to tak naprawdę zaczęło się około ponad już 10 lat temu. Nawet takie pierwsze studia miały miejsce w sumie już nawet 14 lat temu, kiedy pamiętamy chyba te czasy, no bo też jestem graczem prywatnie, też pamiętamy te czasy, kiedy wchodziła seria gier GTA i pojawiły się wtedy bardzo duże pytania o to, co może być prezentowane w grach komputerowych, czy gra komputerowa może być jednym wielkim nawoływaniem do przemocy i no, generalnie polegać na nieprzestrzeganiu prawa jako takiego. tutaj to była ta pierwsza dyskusja, ta dyskusja społeczna. Później ruszyły badania psychologiczne, które zaczęły próbować ustalać, jaka jest wzajemna interakcja pomiędzy pewnymi zachowaniami a graniem w jakieś gry agresywne. Natomiast trzecią kwestią to pojawiły się gry osadzone w warunkach konfliktów zbrojnych, które też łącznie z tą serią słynną Call of Duty, Medal of Honor i tak dalej, czyli tymi klasykami dzisiaj gatunku, zaczęły się pojawiać pytania, czy te gry na pewno prezentują, afirmują zachowania, które są prawidłowe w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, które stanowi, że nie wszystko w konflikcie zbrojnym jest dopuszczalne. I tak naprawdę ta idea u mnie kiełkowała już od jakiegoś czasu, natomiast no właśnie w związku z możliwością tutaj wystartowania w takim grancie wewnętrznym uniwersyteckim postanowiłem, że być może z uwagi także na znaczny odstęp czasowy pomiędzy tymi poprzednimi badaniami znowu się zająć trochę tą materią pod kątem gier FPS, strategii, symulacji i zobaczyć, jak dzisiaj się podchodzi do tych zagadnień.
No zapewne ten podział gier, o którym pan wspomniał, też jest kluczowy, bo zupełnie inaczej wygląda ta sytuacja w grach strategicznych, które mają gdzieś tam oddawać trochę to, jak na, nie wiem, 16, 15 albo nawet antycznej wojnie prowadzone były batalie, do tego, jak ma się sprawa chociażby w realiach, nie wiem, gry, która jest osadzona podczas II wojny światowej czy wojny jakiejś wymyślonej obecnej, a zupełnie inaczej będzie wyglądać sprawa w grach typu akcji, które zupełnie są jeszcze bardziej wywrócone pewnie do góry nogami.
Tak jest, właśnie pan redaktor to słusznie wskazał. Ze strategiami mam pewien problem, zwłaszcza tymi strategiami osadzonymi w warunkach historycznych. Z serii Europa Universalis, serii Hearts of Iron, czy też innymi grami, które też są osadzone, właśnie Total War seria, która jest osadzona właśnie w warunkach antycznych, średniowiecznych, czasach nowożytnych, pierwsza, druga wojna światowa. Problem polega na tym, że oczywiście prawo międzynarodowe stopniowo się rozwija z upływem czasu i nie wyglądało tak samo jak dzisiaj, to znaczy mówiąc wprost, pewne praktyki, które dzisiaj byśmy uznali za jednoznacznie nielegalne, jak na przykład plądrowanie miejscowości, jak bombardowanie miast lotnicze, jak nawet zrzucenie bomby jądrowej, które też nie jest tak jednoznacznie, nie jest to jednoznacznie wykazane, że w okresie II wojny światowej było to wbrew prawu międzynarodowemu. To wszystko powoduje, że z jednej strony te gry próbują oddać w 100% w pewnym sensie realia epoki. Natomiast z drugiej strony one oczywiście z jednej strony, dlatego mam pewien problem, ponieważ one tak naprawdę właściwie oddają również prawnie prawidłową realia epoki, bo tak jak wspomniałem, jeżeli w grze jest opcja, powiedzmy, która odbyła się w czasach średniowiecznych czy antycznych, jest opcja plądrowania miejscowości, to nie było prawa, które by wprost takiej praktyki zakazywało. Ono oczywiście jest dzisiaj, stąd też no jest to pewnym moim zdaniem pewne wyzwanie w takim sensie, jak podchodzić do tych gier historycznych. Czasami wydaje mi się, że brakuje takiej być może informacji nawet na końcu, że owszem, ta gra pokazuje to, co było kiedyś, dzisiaj pewne praktyki są niedozwolone. Dlatego z grami strategicznymi mam pewien problem. Drugi problem mam trochę z symulacjami, na przykład z symulatorami wojny morskiej. W wojnie morskiej jest bardzo dużo różnych reguł i one akurat są dość stare, więc one obejmują na przykład właśnie wojnę, pierwszą i drugą wojnę światową. I tam czasami mi się wydaje, że symulacja to powinna już maksymalnie realistycznie oddawać warunki prowadzenia walki, także w tej płaszczyźnie prawnej. Są niektóre gry, które to faktycznie uwzględniają, są pewne gry, które zupełnie tej kwestii nie ma. No i na końcu są właśnie różnego rodzaju strzelaniny, gry FPS, które odbywają się w tej płaszczyźnie współczesnej. Tam z kolei, no tu już możemy w pewnym sensie zauważać konkretne elementy, jeżeli konflikt jest, na przykład dzieje się po II wojnie światowej albo jest w takich warunkach współczesności ustawione, no to z pewnością nie możemy tutaj już powoływać się na te kwestie historyczne. Tutaj faktycznie już oceniamy z perspektywy całego spektrum prawa humanitarnego. Przy czym też, jak mówię, zależy od tego, w jaki sposób dokonujemy interakcji z grą. Często polega to na tym, wiele gier jest oczywiście, pokazuje sceny sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Zabijanie ludności cywilnej, znęcanie się nad jeńcami wojennymi i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony gracz nie ma wpływu na niektóre z tych cen. Mnie najbardziej interesują te gry, w których gracz ma jakiś wpływ, ewentualnie w których gra penalizuje, bądź w jakikolwiek sposób zwraca uwagę, że to, co zrobiłeś w tej grze, jest niezgodne z prawem.
Halo, tu nauka.
Czy my w ogóle już w tym momencie, rozpatrując to prawo humanitarne w grach i w ogóle spoglądając na to, jakie są mechaniki, jak te gry są robione, czy tam widać, no właśnie, czy tam widać to, że ktoś się na tym pochylił? Czy raczej są to takie trochę chodzenie i błądzenie po omacku bez zbytniej eksperckiej wiedzy i raczej opiera się to wszystko na tym, że gry robione są z tej perspektywy trochę na czuja?
Tak, no ja w pewnym sensie to rozumiem i też w pewnym sensie również celem mojego studium nie jest jakby stworzenie jakiegoś wiążącego, nie wiem, prawa, ustawy dla producentów gier komputerowych. Producenci gier komputerowych nie są co do zasady związani przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego, bo obowiązek przestrzegania i zachowywania tego prawa spoczywa na państwach. To od państw zależy, w jaki sposób prawo humanitarne jest upowszechniane, bo to jest, czyli tak naprawdę to nasze państwo, czy też inne państwa powinny przyjmować różnego rodzaju rozwiązania prawne, które umożliwią to wykorzystanie. Z drugiej strony mamy także gracze, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że mamy coś takiego jak odpowiedzialność za zbrodnie wojenne. Jeżeli taka osoba po jakimś takim wirtualnym aspekcie nagle zacznie popełniać te zbrodnie w świecie rzeczywistym, no to odpowie za zbrodnie wojenne. Dlatego też z jednej strony ja tutaj dostrzegam, że z jednej strony to jest forma rozrywki i generalnie jest to pewna kolizja pomiędzy tą sferą edukacyjną a tą sferą rozrywki. Niemniej, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, są pewne bardzo ciekawe przykłady. Jedną z takich ciekawszych gier to jest gra, która się nazywa Decisive, zaraz zapomniałem tytułu, Barbarossa, Decisive Strategy Barbarossa, w której być może sobie słuchacze odnajdą ten tytuł, w ramach którego gracz dowodzi atakiem niemieckim na Związek Radziecki w 1941 roku. I co ciekawe, w trakcie tej gry, która jest strategią bardzo trudną, żetonową, taką prawie że detaliczną wojskową strategią, taką turową strategią, w ramach tej gry jest fabuła. Fabuła związana z tym, że gracz musi utrzymywać pewne dobre relacje z kierownictwem polityczno-wojskowym III Rzeszy, ale też co jakiś czas do gracza spływają raporty z jednostek, że zostały popełnione zbrodnie. Gracz może w różny sposób na nie zareagować, może zgłaszać te zbrodnie, może zamiatać, mówiąc kolokwialnie, sprawy pod dywan. Natomiast co jest interesujące, na końcu gracz jest sądzony przez wirtualny trybunał wojskowy do spraw zbrodni wojennych, który wydaje werdykt w zależności od tego, jak poważne były nasze operacje. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem w grach komputerowych. Niesamowicie interesujący aspekt, że my jesteśmy później oceniani, jak nasze akcje mogłyby być odebrane, i również na przykład ja otrzymałem wyrok, bo oczywiście troszeczkę specjalnie gram w pewnym sensie w te gry, żeby prowokować pewne sytuacje. Otrzymałem wyrok 25 lat pozbawienia wolności przed tym wirtualnym trybunałem. Druga gra to jest chyba też znana graczom dodatek do gry Arma 3, Arma 3 Laws of War, który został przygotowany we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. Ostatnio miałem nawet okazję rozegrać taką treningową część tego dodatku ze studentami na moim wydziale, studentami, ponieważ prowadzę konwersatorium z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i staraliśmy się przejść taką część edukacyjną. Jest tam właściwie tak zwany virtual training, czyli po prostu są pewne sytuacje, w ramach których dochodzi do stosowania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Jest też część fabularna. Powiem tak, ja oczywiście nie oceniam gier pod kątem tego, jak się w nie gra, bo są oczywiście gry, które gra się bardzo dobrze, ale które są całkowicie sprzeczne z prawem humanitarnym, są gry jest lepsze pod tym aspektem, gra się trochę gorzej. Natomiast faktycznie to narzędzie Laws of War wydaje mi się, że chyba jest bardziej przeznaczone właśnie dla osób, które chciałyby się uczyć prawa humanitarnego, a nie wiem, czy do końca jest przeznaczone tak dla graczy w absolutnie 100%. To też pokazuje, że czasami trudno jest to wyważyć w tej mierze i trudno tutaj znaleźć jakiś środek. O, przypomniało mi się ta gra z tym wirtualnym trybunałem, to jest Decisive Campaign Barbarossa, gdzie właśnie tam możemy być sądzeni przez wirtualny trybunał.
Doktor Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękujemy, panie doktorze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Halo? Tu nauka.
I to już wszystko w dzisiejszym programie Tu Nauka. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jeżeli nie udało wam się odsłuchać całej audycji, to zapraszamy na serwisy streamingowe Tu Nauka. Tak nas trzeba szukać.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.